Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Bento bendito que vem em nome do Senhor.
Z papieżem w Brazylii.
Szósta podróż apostolska Benedykta XVI.
Wiara w Boga, który jest miłością, to najcenniejszy skarb kontynentu latynoamerykańskiego, wskazał Benedykt XVI w czasie mszy w Maryjnym Sanktuarium w Aparecidzie. Papież zainauguruje jeszcze konferencję ogólną episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Będzie to ostatni punkt pielgrzymki na kontynent nadziei. Ponadto w programie Polski Misjonarz mówić będzie o Polonii mieszkającej w São Paulo. 13 maja na magazyn zaprasza ksiądz Bogdan Leśniak. A teraz oddajemy głos naszemu wysłannikowi, księdzu Józefowi Polakowi.
Aparecida jest niezwykłym miejscem kultu. Wznosi się tu największa bazylika maryjna świata. Zbudowano ją ku czci Matki Bożej.
To jest wizerunek Matki Bożej Niepokalenie Poczętej.
Ojciec Zbigniew Małolepszy, redemptorysta.
W roku 1717 w rzece Maraiba została odnaleziona ta figurka w dwóch częściach. Rybacy najpierw zarzucili sieci, znaleźli tułów, następnym razem główkę tej figurki i następnie jak zarzucali sieci, a więc rzeczywiście połów ryb był cudowny, można powiedzieć, bo to nie był czas na ryby. I właśnie Matce Bożej przypisali tę wielką łaskę i w ten sposób zaczął się rozwijać kult Matki Bożej.
Potęgowały go kolejne łaski duchowe i cuda. Jedynie w zeszłym roku do Matki Bożej pielgrzymowało tu 8 milionów wiernych. Dziś ponad półmilionowa rzesza pielgrzymów wypełniła ogromny plac przed bazyliką. Benedykt XVI przybył samochodem panoramicznym ze swej tutejszej rezydencji, seminarium Bom Jesus. Po drodze witano go tak serdecznie i żywiołowo jak w Polsce. Śpiew Bento, Bento, po portugalsku przywołujący jego imię, nawet jeśli Europejczykom przypomina doping stadionowych trybun, tu jest dowodem niezwykłej sympatii. Brazylijczycy zwykli ją okazywać również świętym. Na początku liturgii wiele razy skandowano: niech żyje Matka Boża z Aparecida. Liturgia rozpoczęła się radosnym śpiewem Alleluja o 10, gdy w Polsce wybiła 15. Proste papieskie podium gustownie wkomponowano w tylną ścianę bazyliki. To bardzo ważna msza nie tylko dla Brazylii, ale i dla całej Ameryki Łacińskiej. Z papieżem koncelebrowało ją ponad 200 biskupów i kapłanów, delegatów na 5. Konferencję Ogólną Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Witając Benedykta XVI, arcybiskup Aparecidy Raimundo Damasceno Assis przypomniał, że inauguruje ją właśnie ta liturgia. Wyraził nadzieję, że owoce jej prac będą właściwą odpowiedzią na wyzwania stojące przed Kościołem całego kontynentu. Międzynarodowy wymiar celebracji podkreśliła także wielość użytych języków. Poszczególne części liturgii sprawowano po łacinie, hiszpańsku, portugalsku, francusku i angielsku. W homilii papież wskazał, że wiara w Boga, który jest miłością, to najcenniejszy skarb Ameryki Łacińskiej.
Właśnie ta wiara uczyniła z Ameryki kontynent nadziei. Nie jakaś ideologia polityczna, nie ruch społeczny, nie ustrój gospodarczy. To wiara w Boga, który jest miłością, który wcielił się, umarł i zmartwychwstał w Jezusie Chrystusie, jest prawdziwym fundamentem tej nadziei. Przyniosła ona tak wiele wspaniałych owoców od czasów pierwszej ewangelizacji aż do dzisiaj. Świadczy o tym zastęp świętych i błogosławionych, których Duch wzbudził we wszystkich zakątkach tego kontynentu. Papież Jan Paweł II wezwał was do nowej ewangelizacji, a wy odpowiedzieliście ze znamienną dla was wielkodusznością i zaangażowaniem. Potwierdzam to wezwanie i mówię słowami 5. Konferencji Latynoamerykańskich Episkopatów. Bądźcie wiernymi uczniami, aby być misjonarzami odważnymi i efektywnymi.
Papieską Eucharystię zakończyła modlitwa Regina Celi. W rozważaniu ją poprzedzającym Benedykt XVI nawiązał do mijającej dziś 90. rocznicy objawień w Fatimie.
Ze względu na zawarte w nich potężne wezwanie do nawrócenia i pokuty, są to bez wątpienia najbardziej prorocze z objawień współczesnych. Prośmy Matkę Kościoła, tę, która zna cierpienia i nadzieje ludzkości, aby strzegła naszych rodzin i wspólnot. Powierzamy jej zwłaszcza te ludy i narody, które mają szczególne potrzeby. Czynimy to, będąc pewni, że Maryja nie pozostawi bez wysłuchania próśb, które z synowską pobożnością do niej kierujemy.
Papież przypomniał los głodujących i marsz świata przeciw głodowi, wspierany przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Odbywa się on dzisiaj w wielu miastach świata, dodajmy także w Warszawie. Papież zwrócił ponadto uwagę, że Brazylijczycy pochodzenia afrykańskiego obchodzą dziś wspomnienie zniesienia w Brazylii niewolnictwa. Po południu, gdy w Polsce będzie 21, Ojciec Święty weźmie udział w sesji inaugurującej pracę 5. Konferencji Ogólnej Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Następnie odleci helikopterem na lotnisko Guarulhos, skąd po ceremonii pożegnania wyruszy w drogę powrotną do Rzymu. Program podróży przewiduje, że papieski samolot wyląduje na rzymskim lotnisku Ciampino w poniedziałek przed 13. Z lotniska Benedykt XVI uda się bezpośrednio do swej letniej rezydencji w Castel Gandolfo. Ksiądz Józef Polak, Aparecida, Radio Watykańskie. Piąta konferencja ogólna Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów będzie spojrzeniem na duszpasterskie wyzwania stojące przed Kościołem w tym czasie. Jednym z nich jest problem przechodzenia wiernych do sekt. Refleksji z tym związanej towarzyszą także głosy zachęcające do rachunku sumienia ze stylu prowadzonego duszpasterstwa, mówi ojciec Luis Carlos de Oliveira, redemptorysta, spowiednik sanktuarium w Aparecidzie. Ludzie mają bardzo silną wiarę. Ci, którzy przechodzą do sekt, to głównie przyjezdni migranci. Przyjeżdżają do wielkich miast, wyrwani ze swojego środowiska i padają ofiarą iluzji. W pewnym sensie tracą wszystko. Religię, rodzinę, miejsce pochodzenia, tradycje, a sekty przyjmują ich do wspólnoty. Paradoksalnie to zjawisko niejako pomaga Kościołowi katolickiemu. Dlaczego? Bo oni modlą się, czytają Biblię, co nieraz nie jest zbyt częste wśród naszych wiernych, i prowadzą życie wspólnoty. Jak pomaga? Otóż, gdy przychodzi moment otrząśnięcia się z prania mózgu, któremu zostają poddani, gdy sumienie się rozjaśnia, wracają. I spotykam ludzi tu, w sanktuarium, którzy wracają nawet po kilkudziesięciu latach. Napływ wiernych z roku na rok rośnie. Dlaczego ludzie odchodzą od kościoła? Być może wina leży także po stronie księży i biskupów. Konkretnie w tym, że brakuje wystarczającego otwarcia na ludzi i ich problemy, a uwagę zaprzątają nieraz sprawy przyziemne. Samochód, konto, komórka. Jest pewna grupa księży, nawet jeśli się o tym często nie mówi, którzy nie dbają o lud. Gdy ludzie chcą się nieraz wyspowiadać, księdza nie ma. Gdy proszą, by przyszedł pobłogosławić do chorego czy na pogrzeb, trudno go znaleźć. Kończy się to tak, że przychodzi pastor czy lider sekty. Jako spowiednik spotykam tu ludzi, którzy wracają po 40 albo 30 latach do kościoła. Tu w sanktuarium spotykają się z życzliwym przyjęciem, znajdują zrozumienie. A co się tyczy wizyty papieża? Wielu ludzi mówi, ja się nawróciłem, kiedy w Brazylii był Jan Paweł II. Mamy nadzieję, że jego następca, człowiek tak łagodny i uprzejmy, również pobudzi takie zmiany, że zdoła ludzi przyciągnąć.
Słowa Ojca Świętego padły na dobrą glebę i zaowocują podjęciem konkretnych inicjatyw, powiedział naszej rozgłośni kardynał Renato Martino. Przewodniczący papieskiej Rady Justitia et Pax podkreślił, że przełoży się to nie tylko na zapał ewangelizacyjny, ale i większe zaangażowanie na polu społecznym.
Widzę, że papież spotkał się z sympatią wszystkich Brazylijczyków. Napawa radością, gdy patrzy się na człowieka nauki, na teologa, który równocześnie jest tak prosty i tak dobrze przyjmowany. Widziałem ludzi na ulicach, widziałem przekaz telewizyjny. Reakcje były wspaniałe. Benedykt XVI dotknął wszystkich punktów współczesnego życia. A jako przewodniczącemu papieskiej Rady Justitia et Pax miło mi, że zaprosił z referatami na 5. Konferencję Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów także biskupów, którzy podejmą tematy nauki społecznej Kościoła. Jest to narzędzie pomocne, aby wszyscy katolicy, zwłaszcza świeccy, mogli żyć towarzysząc młodym zgodnie ze wskazaniami Kościoła.
Entuzjazm Brazylijczyków jest wyrażany często w sytuacji rzeczywistej niesprawiedliwości. Papież ofiarował 200 tysięcy dolarów na konkretny projekt pomocy w Amazonii, kolejne 100 tysięcy na potrzeby Farm Nadziei. Jakie to ma znaczenie?
To może być przykład. Oczywiście wsparcie papieża nie rozwiąże wszystkich sytuacji niesprawiedliwości, ale jest rzeczywistym znakiem troski o ludzi, którzy nic nie mają. Wiele lat temu, przez 2 lata, pracowałem tu w nuncjaturze apostolskiej, więc Brazylię już znam. Mogę powiedzieć, że od tego czasu dokonał się ogromny postęp, jednak przepaść między bogatymi i biednymi po dziś dzień narasta. W tym względzie trzeba coś zrobić, aby ją zniwelować. Gdy jeżdżę po świecie i mam okazję przemawiać do młodych, często powtarzam, nie czekajcie, aż władze czy ludzie, którzy powinni się wami zająć, to uczynią, bo mogą tego nigdy nie zrobić. Sami wyjdźcie z inicjatywą, nawet gdyby było was tylko kilka osób. Wymyślcie coś, zróbcie coś. Zwłaszcza gdy macie możliwość, na przykład skorzystania z mikrokredytu. To nie są duże sumy, ale pozwalają coś zacząć. Od tego możecie wyjść, stając się protagonistami własnej przyszłości.
Jaki zdaniem eminencji może być owoc tej pielgrzymki?
Mam nadzieję, że nie będzie to tylko kwestia powierzchowna, entuzjastyczne przyjęcie i na tym koniec. Mam nadzieję, a nawet jestem pewny, że posiane zostało dobre ziarno pod inicjatywy i zaangażowania na polu społecznym. Oczywiście nie wszystkich ludzi, ale ziarno padło na dobrą glebę i wyda owoc przynajmniej w działaniach niektórych. Jestem papieżowi wdzięczny za to, że wspomniał społeczną naukę Kościoła. Mamy jej kompendium wydane także w Brazylii po portugalsku, a na całym świecie w 33 językach, również po polsku, koreańsku, rosyjsku, kizwahili itd. Myślę, że jeśli młodzi, świeccy ludzie po nie sięgną, to pomoże ono coś stworzyć.
Mówił przewodniczący papieskiej Rady Justitia et Pax, kardynał Renato Martino.
Gościmy u księdza Jana Fliga, kapelana Polonii w São Paulo. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam.
Jak przedstawiłby ksiądz w skrócie swoją owczarnię?
Polonia w São Paulo jest Polonią, można powiedzieć, już starszego pokolenia. Tu są ludzie, którzy przyjechali po II wojnie światowej w latach 60. ubiegłego stulecia. Gdy chodzi o całokształt wspólnoty jako takiej, zorientowałem się w ubiegłym roku, odwiedzając wiele rodzin, może nie wszystkie, w ramach odwiedzin duszpasterskich. W większości są osoby starsze, które niejednokrotnie nie mają możliwości z przemieszczeniem, żeby przyjechać do kościoła. I z racji odległościowych też, prawda, które mieszkają, czy to w São Paulo, czy w okolicznych miastach, które należą do wielkiego São Paulo. Spotkałem wiele osób już drugiego czy trzeciego pokolenia, prawda, które mają związek z polskością, z religią, z kulturą. W jaki sposób biorą udział, chociaż można powiedzieć, gdy chodzi o uczestnictwo w mszach świętych. Większa liczba Polaków gromadzi się w czasie mszy świętej okolicznościowych. Boże Narodzenie, Wielkanoc, 11 listopada. Tak, w każdą niedzielę jest mniejsza grupa, chociażby z tej racji, jak mówiłem, starsze osoby mają trudności z przemieszczeniem się, problemy zdrowotne. Młodzież natomiast jest w jakiś stopniu związana, natomiast nieraz z braku języka, niemożliwości wysławiania się, prawda, czy zrozumienia chociażby samej liturgii w języku polskim, nie ma tej łączności stałej.
Kapelan wychodzi temu naprzeciw, niektóre części mszy świętej są również po portugalsku.
Tak, ja już zastałem taką sytuację, jestem drugi rok od lutego i dalej zamierzam kontynuować. Jest wiele osób, które są związane, chociażby małżeństwa mieszane, on Polak czy Brazylijczyk i odwrotnie, które nie rozumieją języka polskiego i żeby tym ludziom przekazać chociaż krótką refleksję, czytanie są w dwóch językach, po polsku, po portugalsku, jak również i krótka homilia.
Nie jest łatwo wychodzić z jakimikolwiek inicjatywami w momencie, kiedy Polonia jest po pierwsze rozproszona, po drugie w starszym wieku. Co ksiądz próbuje robić właśnie oprócz tego, co łączy najbardziej, czyli tej niedzielnej Eucharystii?
Jednym z takich ważniejszych elementów była właśnie wizyta duszpasterska. W tych rodzinach możliwość porozmawiania chociażby krótko z każdą rodziną i w jaki sposób zrozumienia ich sytuacji życiowej, warunków mieszkaniowych, ich sytuacji religijnej nawet. No na pewno nie jest łatwo pracować, chociażby z tej racji, że ja mieszkam stosunkowo odległo tych 20 parę kilometrów, prawie 30, w sąsiedniej diecezji w Guarulhos, gdzie pracuję również jako wikariusz na jednej z parafii brazylijskich. Oprócz niedzielnej mszy świętej, odwiedziny chorych, czy w domu, czy w szpitalu, w miarę potrzeby, jeżeli ktoś rzeczywiście poprosi księdza i potrzebuje, odprawienie pogrzebu, od czasu do czasu zdarzy się chrzest, czy ślub, prawda? Na pewno możliwości są w jakiś stopniu ograniczone, można powiedzieć.
W pewnym sensie ludzie też trochę wychodzą z inicjatywami, jak na przykład ten pomysł stworzenia bodajże 2 lata temu chóru, który śpiewa i w kościele śpiewa również pieśni religijne.
Niewątpliwie inicjatywa jest podejmowana i przez kapelanie. Na pewno wielką siłą, wielkim wsparciem jest tutaj konsulat polski w São Paulo, poprzez który powstały na przykład lekcje języka polskiego, które odbywają się co sobotę, i chór, który w jakiś sposób stara się, prawda, wchodzić, uczyć się pieśni i śpiewów polskich. Tak jak mówiłem wcześniej, wiele z tych osób nie mówi, praktycznie nie rozumie w języku polskim, ale starają się, żeby i uczyć się, i to ich zachęca, prawda? Mobilizuje ku temu, żeby poznać język, poznać kulturę, poznać zwyczaje, tradycje polskie.
Fregelwał znany jest?
Na pewno jest znany. Nie wiem, jak gdy chodzi o inne regiony Brazylii, ale na pewno teraz po kanonizacji będzie bardziej znany. Fregelwał urodził się w pobliżu Aparecida, także tutaj w tych stronach jest znany. Na pewno nie przez wszystkich, przez wielu. Zauważyłem, mówiąc o tym w czasie mszy świętej, ponieważ 1 maja miałem możliwość odprawić mszę świętą przy grobie błogosławionego Fregałwą, który mieści się tutaj właśnie w pobliżu naszej kapelani, z drugiej strony ulicy, prawda?
Tam są kwiaty, tam zawsze są ludzie, próbują dotknąć tej płyty na ziemi, próbują składać kartki z modlitwami. Czy księdzu się zdarzyło, że ktoś na przykład z księdza parafian w jakiś sposób mówi, że muszę tam iść, bo mają jakąś konkretną intencję? Można mówić o kulcie.
Ja osobiście nie spotkałem się w konkretnym przypadku, gdy chodzi o moją parafię, tam w Guarulhos, prawda? Ale na pewno, tak jak można było zauważyć, wiele z tych ludzi niejednokrotnie, nie mówiąc nawet nikomu, wzbudza swoją intencję, odprawiając nawet pielgrzymkę indywidualną, właśnie w tej intencji, prosząc po przedstawiennictwo świętego o łaski, o uzdrowienie, czy o nawrócenie.
Jeżeli chodzi o Towarzystwo Chrystusowe na tym terenie, jest ksiądz sam, czy jest was więcej?
Jestem w Brazylii od 1989 roku. W tym roku obchodzimy 75-lecie powstania zgromadzenia. Obchodzimy 30-lecie powstania naszej prowincji południowoamerykańskiej. Jak również w tym roku obchodzimy 50-lecie przyjazdu pierwszych chrystusowców na teren Brazylii. Jest nas w tej chwili w prowincji 36, w tym 6 księży pochodzenia brazylijskiego, którzy pracują wśród Brazylijczyków i wśród Polonii brazylijskiej.
Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, przypomnijmy, naszym gospodarzem był ksiądz Jan Flik, chrystusowiec, kapelan wspólnoty polskiej w São Paulo, zarazem pracujący na jednej z brazylijskich parafii. Dziękuję serdecznie.
Zanim się z Państwem pożegnamy, pragniemy zachęcić do odwiedzania naszej strony internetowej, na której zamieszczamy aktualne informacje z papieskiej pielgrzymki. Jej adres to www.radiowatikana.org. Zapraszamy też do wysłuchania magazynu porannego. Nadamy w nim informacje o otwarciu konferencji w Aparecidzie i pożegnaniu papieża z Brazylią. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.